Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat wszedł powtórnie do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: czy Ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do Niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. A żołnierze, upluduwszy koronę z cierni, włożyli Jezusowi na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: witaj, królu Żydów! I policzkowali Go. Piłat usiłował Jezusa uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeśli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz, zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00, i rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat rzekł do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Tak objawia się w Ewangelii królewskość Jezusa, gdy wypełnia swoją misję mesjańskiego zbawienia ludzi aż do końca, aż do ofiary z życia za wszystkich, z których wycieka życie. Królewskość Jezusa jest według Ewangelii misją dawania świadectwa prawdzie. Tak Jezus określa swoją królewskość. A to różni się zasadniczo od tego, co świat rozumie jako godność królewska, godność mających władzę nad innymi. A Jezus mówi: po to się narodził i po to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest z prawdy, słucha Jego głosu. To prawda jest kryterium i znakiem królewskości Jezusa. I prawda, jej przyjmowanie i słuchanie słowa Boga, który jest prawdą, z ust Jezusa, i przyjmowanie Jego samego jako prawdy, jest drogą zbawienia. To droga zbawienia i podstawa wolności i godności każdego człowieka. Kiedy rezygnuje się z prawdy, zaczyna się droga ku zniewoleniu i odarciu z godności ludzkiej. Zdarli godność ludzką z Jezusa, tak im się wydawało, ale nie odarli Go z człowieczeństwa, bo człowieczeństwo Jezusa, które Bóg pokazał w swoim jednorodzonym Synu, to człowieczeństwo podobieństwa do Boga. I żaden człowiek nie może odebrać tej godności nikomu, chyba że sam człowiek zgodzi się na boskie adorowanie ludzi władzy nad sobą. Ale jeśli uznaje za jedynego króla swojego życia, jedynie Boga, Jego Mesjasza Jezusa, wtedy nikt nie jest w stanie prawdziwie zniewolić i obedrzeć z godności drugiego człowieka. Królowanie Jezusa, jak słyszymy w Ewangelii, nie posługuje się siłą przemocy, lecz siłą Bożego Słowa. Tak Bóg od samego początku biblijnego objawienia okazał się królem ludzi przez nauczanie, przez słowo prawdy od samego początku. I tak uczył ludzi wolności i godności. Siła Bożego nauczania prawdy to cecha boskości królowania. Pogański świat, jak słyszymy w Ewangelii, żołdacy, uplutrzy koronę z cierni, włożyli Jezusowi na głowę i wyszydzili taką królewskość, boską królewskość. A rodacy Jezusa, mający wówczas władzę w Izraelu, odrzucili Boga jako króla na rzecz pogańskiego królowania Cezara, aby tylko zabić Jezusa. Dlaczego królewskość Boga w Jego Mesjaszu wywołuje nawet u tych, którzy przecież stali na straży Bożego Słowa w Izraelu, taką u nich wściekłość i takie zacietrzewienie? Bo musieliby stanąć w prawdzie. Musieliby zmienić swoje życie, aby żyć, jak objawia Bóg swoje upodobanie, swoją najwyższą wolę przez proroka Ezechiela ponad 5 wieków wcześniej na wygnaniu babilońskim, co zapisane jest w 18 rozdziale księgi Ezechiela. Nie mam przyjemności w umieraniu tego, który powinien umrzeć, ale żeby się nawrócił i żył. Prorocy byli posłańcami Boga Króla, który siłą swojego słowa, siłą nauczania prawdy ratował ludzi, a nie przemocą. A pogański świat szydzi z takiej królewskości wczoraj i dziś. A ci, którzy deklarują się jako bardzo wierzący w nauczanie Boga, objawienia, odrzucają Go w Jego słowie mesjańskiej prawdy i zdradzają nierzadko na rzecz królowania pogańskich władców nad sobą. Jezus jest jednak rzeczywiście królem Żydów i wszystkich ludzi. I chociaż Piłat nie to miał na myśli, gdy kazał przybić tabliczkę na krzyżu Jezusa, ogłaszającą zarówno Jego rodakom w języku hebrajskim, jak i innym ludom w języku łacińskim i greckim, że oto na tym krzyżu jest Jezus Nazarejczyk, król Żydów. I po hebrajsku słyszeli ci, którzy zabili Jezusa i odczytywali tę tabliczkę, chociaż nie chcieli na nią patrzeć. Jeszua Hannocri Melech Hayyudim, a ci, którzy sprawowali władzę w imieniu Rzymu, Jezus Nazarenus Rex Judeorum, a ci, którzy byli wykształceni w kulturze greckiej ówczesnego świata, też mogli odczytać Jezus Ho Nazoraios, Ho Basileus Ton Judaio On. Prawdzie Piłat mówi, cóż to jest prawda? Tak odpowiada Jezusowi, gdy Jezus mówi, że się narodził na to, aby dać świadectwo prawdzie i dlatego jest królem. Chociaż Piłat tak mówi cynicznie, cóż to jest prawda? To jednak w grozie wydarzeń, w których musiał wziąć udział, jeszcze jednak intuicyjnie doświadczył prawdy w Jezusie, że oto obity, obolały, znieważony stoi przed nim ktoś, kto go przewyższa godnością. Bo Piłat jest jedynie sługą pogańskiego króla Cezara w Rzymie, a Jezus stoi przed nim i bije od niego godność królewska, której nie ma nawet Cezar w Rzymie i żaden inny władca tego świata. To odczuł Piłat. I nie tylko, aby zemścić się na mających władzę w Izraelu, że musiał wbrew sobie skazać Jezusa, jednak stał się narzędziem Ewangelii nagle przez tę tabliczkę. Czy w ogóle należy używać słowa prawda? Wielu wmawia dzisiaj innym, że nie ma czegoś takiego jak prawda, że nie można poznawać prawdy o rzeczach, o ludziach i o niczym. I mimo to, że również ich twierdzenia w takim razie nie mogą być uznane za prawdziwe, nie dostrzegają logicznego błędu w tym, co mówią. Piłat nie spodziewa się odpowiedzi na swoje pytanie, cóż to jest prawda. Dla niego sprawa Jezusa jest już rozstrzygnięta, bo przestraszył się oskarżenia w Rzymie ze strony arcykapłanów, że jeśli nie skaże Jezusa, który ogłasza się królem, to będzie winny wobec swojego przełożonego i z lęku skazuje Jezusa. I chce położyć kres tej uciążliwej dla niego już procedurze, zwłaszcza teraz, gdy zdaje sobie sprawę, że tu chodzi o coś więcej niż rutynowy proces przeciwko jednemu w jego oczach z tych szalonych religijnie buntowników żydowskich, jakich w jego czasach było wielu. Piłat jest typem człowieka, który usiłuje rozwiązać swoje problemy za pomocą cynicznych pytań. A Jezus mówi mu, każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. I Jezus mówi to dzisiaj i nam, w tej drodze spełnienia do końca Jego misji zbawienia. Piłat odpowiada na to cynicznym pytaniem. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu, a Piłat mówi, cóż to jest prawda? Czy i my tak zareagujemy na ten głos Jezusa? Jezus nie jest zainteresowany abstrakcyjną prawdą ani teoretycznymi stwierdzeniami na ten temat. Prawda, o której mówi Jezus, to obecność Boga w historii ludzi i świata mimo wszystko. to obecność Boga, która stanowi wyzwanie i której nie można ignorować, jeśli chce się prawdziwie poznawać rzeczywistość. Prawda to obecność Boga w historii. Piłat odmawia odpowiedzi na swoje cyniczne pytanie. Nie szuka jej wcale. I tak zamroził w sobie widok cierpienia niezawinionego w tym świecie. I tak można zamrozić cierpienie Jezusa. I tak można zamrozić cierpienia wielu sprawiedliwych w tym świecie w sobie. A mimo to Bóg objawia się w tych cierpieniach. Ale jak? Tego nie wiemy sami z siebie. Ale musimy pytać Boga, a nie stawiać cynicznych pytań. Pytać Boga, jak się objawia On zbawczo w cierpieniu swojego jednorodzonego Syna, w cierpieniu sprawiedliwego Mesjasza i jak się objawia w cierpieniu sprawiedliwych ofiar złoczyńców w tym świecie. Cyniczne pytanie, cóż to jest prawda, w gruncie rzeczy dewastuje duszę. Wielu ludzi, gdy doświadcza cierpienia, ogarnia ich zwątpienie w obecność Boga w historii. Nie możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nie doświadczamy często Boga w cierpieniu ludzi, jakby Go w ogóle nie było, w cierpieniu tych, którzy cierpią niezasłużenie. Ale Jego obecność może być odkryta jedynie, gdy On nas nauczy. I dlatego musimy chcieć się od Niego uczyć i Bogu stawiać te pytania, a nie cynicznie rezygnować z prawdy. Piotr różni się od Piłata w tej Ewangelii. Chce stawić czoła sytuacji uderzenia w Jezusa, ale jednak nie rozumie Go i Jego misji. Już kiedyś po drodze do Jerozolimy usłyszał od Jezusa, żeby mu zszedł z drogi. Jezus nazwał go nawet szatanem. To nie oznaczało złego ducha, ale oznaczało kogoś, kto nie rozumie Boga w Jezusie. Piotr jeszcze nie rozumiał. Musiał się jeszcze wiele nauczyć. I gdy w ogrodzie wyciąga miecz, jeszcze nie rozumie Jezusa i Jego misji. Uważa, że cierpienie można wyeliminować po prostu walcząc bezpośrednio z Nim. A jednak z bólem i goryczą Piotr osiągnie granice swoich możliwości, kiedy nie będzie w stanie on, silny i odważny, nagle wyznać wiary w Jezusa nawet przed służącą w domu arcykapłana. To go upokorzy i sprawi, że tylko w Bogu może odnaleźć siebie znowu. Każdy z nas odkryje w sobie coś z Piotra i coś z Piłata. Jednak ten dzień Wielkiego Piątku może nam pomóc pójść naprzód. Nie odsuwajmy na bok kwestii naszej własnej prawdy, popierając ją mądrymi teoriami. Nie powinniśmy tłumić pytania o prawdę naszego życia poprzez aktywizm albo cynizm, ale stawiać te pytania Bogu, komunikować się z Nim, tak jak umiemy. i Bóg na pewno nam odpowie i uzdolni nas do rozumienia, ale nie tak, jak rozumieją ludzie, ale jak Bóg rozumie historię i jak Bóg rozumie zbawienie. To nie Piłat i nie Piotr stoją pod krzyżem, tylko trzy kobiety i Jan, uczeń, którego Jezus kochał. To ci, którzy może nie byli tak wyrafinowani jak Piłat, ani tak silni jak Piotr, ale byli bliscy sercu Jezusa, zwłaszcza w Jego godzinie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu, to właśnie spełniło się na nich i w nich, gdy usłyszeli ostatni krzyk Jezusa, krzyk cierpienia na krzyżu, i zrozumieli w tym krzyku prawdę o znaczeniu cierpienia w świecie, kiedy staje się miejscem objawienia obecności Boga, zbawczej obecności, tak jak objawił się Bóg w Jezusie na krzyżu. Dziś, jak i wczoraj, jak i jutro, Kościół stoi pod krzyżem. W obliczu cierpienia nie powinniśmy uciekać, ale stanąć razem w ciszy z Janem i z Maryją i z dwiema innymi Mariami. Tylko w ciszy pod krzyżem prawda może się objawić. Z Jezusem staje człowiek przed Bogiem w tej Ewangelii. To właśnie ma na myśli natchnione przez Boga Pismo Święte, kiedy mówi o Jezusie w liście do Hebrajczyków jako o naszym arcykapłanie. W tym samym czasie Bóg staje przed nami i ukazuje nam swoje oblicze. Mówi list do Hebrajczyków: nie mamy bowiem arcykapłana, by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego pod każdym względem na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Ludzkie współczucie zwykle zawodzi. Nie pozwalamy, aby ból stworzenia do nas dotarł. Ignorujemy rany zadane przez poczucie winy tak długo, jak to możliwe. Ale Jezus umarł, abyśmy mogli naszą winę i nasze wątpliwości ponieść do Boga i stanąć pod krzyżem. Ukrzyżowany zniósł za nas to cierpienie. Współczucie Boga sięgnęło aż do końca naszej duszy, aż do najgłębszych jej warstw. List do Hebrajczyków podkreśla, że Chrystus nie tylko pozwolił sobie na doświadczenie bólu, ale także pozwolił na kuszenie. My ludzie ulegamy często grzechowi, unikamy bólu, a Chrystus ulega bólowi i unika grzechu za nas. To oblicze Boga widzimy w Chrystusie. Czujemy tylko swój własny ból i staramy się trzymać ból innych z dala od siebie. Bóg objawia się jednak w Jezusie inaczej. Odczuwa Bóg ból ciała innej osoby w swoim własnym ciele, w Jezusowym ciele. Bóg nie pozwala cierpieć drugiemu człowiekowi. Jezus mówi, gdy jest w drodze do Jerozolimy: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ojciec cierpi w Synu, gdy widzimy, że ktoś obok nas cierpi. Możemy odczuwać wiele różnych emocji, ale nie poczujemy bólu tej osoby. U Boga jest jednak tak, że Ojciec odczuwa ból w ciele Syna jako swój własny. A w samotności i opuszczeniu sam Bóg cierpi samotność i opuszczenie. To tajemnica, jak Bóg może to odczuwać. skoro jest Bogiem. W ten sposób Bóg raz na zawsze w krzyżu Jezusa zburzył barierę, którą człowiek od swojego upadku, księdze rodzaju, wzniósł między sobą a Bogiem. I gdy w ostatecznym rozrachunku powie przez Jezusa, co uczyniłeś jednemu z moich najmniejszych, to mnie uczyniłeś. Bóg odczuwa ból każdej istoty ludzkiej, cierpi z powodu ubóstwa swoich stworzeń. I to właśnie upoważnia nas do pokazywania i czczenia krzyża Jezusa. Ponieważ wierzymy, że to znak obecności Boga aż do końca na naszej życiowej drodze, możemy uczynić okrucieństwo cierpienia, okrucieństwo wszelkiego krzyża znakiem wiary, zawierzenia Bogu, a wtedy okrucieństwo cierpienia zmieni swoje znaczenie z wrogiego życiu na życiodajne. To jest właśnie tajemnica Boga w krzyżu Jezusa, która się objawiła jako rzeczywistość, jako prawda. Ten pogląd na krzyż pozwala nam także przewidzieć odpowiedź na pytanie, które może głęboko wstrząsnąć ludźmi także bardzo religijnymi i które często pojawia się w Piśmie Świętym, na przykład księdze Hioba. Dlaczego sprawiedliwi muszą cierpieć? Jeśli cierpienie jest skutkiem grzechu, to powinno dotykać tylko i wyłącznie złoczyńców. Dlaczego sprawiedliwi cierpią czasami o wiele bardziej niż przestępcy, którzy z nich szydzą? Tak nie jeden psalmista krzyczał do Boga. Tak również zwraca się do Boga z tym dylematem Hiob i wiele innych postaci historii zbawienia. To szokujące, ale na Górze Oliwnej Chrystus modlił się: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Możemy powiedzieć szczerze za Jezusem, gdy odczuwamy ból: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Ale później z Jezusem na Górze Oliwnej powinniśmy powiedzieć Bogu, choćby tylko z drżeniem naszej wiary: lecz nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie, Boże. Już samo to sprawi, że życie, które w sprawiedliwości naszej nawet nas nie chroni, jednak nasze cierpienie sprawiedliwych stanie się dla nas źródłem życia. To nie nasza zasługa i nie nasze dzieło. To objawienie się obecności Boga. Możliwość całkowitego oddania się w ręce Boga, chociaż się go nie rozumie w cierpieniu, jest niewiarygodnym darem wiary. Sprawiedliwy człowiek na krzyżu cierpi, ponieważ jest sprawiedliwy, a nie pomimo, że jest sprawiedliwy. To tajemnica krzyża Jezusa. Im bardziej człowiek żyje w zgodzie z Bogiem, tym bardziej odczuwa na sobie niesprawiedliwość świata, przynajmniej bardziej niż bezduszny człowiek niesprawiedliwy. Kiedy zbliżamy się do krzyża i oddajemy mu cześć, powinniśmy pamiętać, że krzyż otwiera nas także na cierpienia tego świata. Krzyż Jezusa otwiera nas na cierpienie świata, czyni nas zdolnymi do współczucia, nie naszą własną siłą, ale razem z Bogiem, który niósł ten krzyż. Dlatego podchodzimy dziś do krzyża, bo całkowicie ufamy Bożej obietnicy, że przez śmierć przychodzi życie. Nie ci, którzy zamykają się na cierpienie, mają życie w sobie, lecz ci, którym ukrzyżowany Bóg daje współczujące serce.